Niniejszy artykuł analizuje ewolucję bioinspiracji, dowodząc, że przeszła ona fundamentalną transformację. Przejście od powierzchownego naśladowania formy i geometrii organizmów ku zaawansowanej abstrakcji funkcjonalnej. Autor stawia tezę, że współczesna technologia nie kopiuje już natury w sposób dosłowny. Zamiast tego, zapożycza z niej uniwersalne zasady optymalizacji, reguły redukcji złożoności oraz mechanizmy autonomii, aby rozwiązywać problemy obliczeniowe i inżynieryjne. Tekst prowadzi nas przez fascynującą genealogię, od logiki Arystotelesa i algorytmów rojowych, przez neurą Orfikę, aż po prehistoryczne narzędzia i współczesną astronomię rentgenowską. Kluczowym punktem rozważań jest rozróżnienie między konwergencją mechaniczną a świadomą inspiracją oraz rola emocji zachwytu, tak zwanego ale jako katalizatora odkryć naukowych. Całość stanowi rygorystyczne studium nad tym, jak natura służy człowiekowi nie jako gotowy projekt do skopiowania, lecz jako dowód wykonalności alternatywnych systemów organizacji informacji i materii. Pozwala to przełamać antropocentryczne przekonanie o istnieniu tylko jednej racjonalnej drogi projektowania inteligencji. Aristotle in silicon. Od logiki Arystotelesa do inteligencji roju i mózgu skrzemu. Bioinspiracja ewoluowała od naśladowania kształtu organizmu ku odczytywaniu praw przepływu. Dziś przedmiotem naśladownictwa są reguły podejmowania decyzji i uczenia się. Natura dostarcza nam inspiracji dla algorytmów. Arystoteles wykazał, że poprawność rozumowania można analizować niezależnie od treści zdań. George Boole dowiódł, że relacje logiczne można reprezentować za pomocą operacji formalnych. Claude Shannon wykazał, że regułę logiczną można wcielić w układ fizyczny. W tej linii reguła wnioskowania przechodzi od języka do symbolu, od symbolu do algebry, a następnie od algebry do obwodu elektrycznego. Prawda staje się stanem układu. Materia zaczyna realizować relacje należące dotąd do domeny filozofii. Fizyczny układ może wykonywać operacje izomorficzne wobec struktur logicznych. Komputer cyfrowy wyrósł z matematyki Boole'a, a nie z kopiowania neuronów. Paradoks polega na tym, że szybkość maszyny zderzyła się z eksplozją kombinatoryczną. Metoda brute force staje się bezużyteczna. To wymusiło powrót ku badaniu naturalnej inteligencji. Alan Newell i Herbert Simon zauważyli, że ludzie rozwiązują problemy, nie analizując wszystkich opcji. Wprowadzili koncepcję wyszukiwania heurystycznego, czyli reguły przybliżone. Aby radzić sobie z trudnymi problemami, maszyna musiała nauczyć się racjonalnego ignorowania. Człowiek często nie maksymalizuje wyniku, lecz poszukuje rozwiązania wystarczająco dobrego. Bioinspiracja w informatyce różni się przez to zasadniczo od zwykłego kopiowania natury. Przedmiotem transferu jest strategia redukcji złożoności. Nie interesuje nas masa mózgu, lecz mechanizm pozwalający systemowi o ograniczonych zasobach osiągać użyteczny wynik. Ewolucja uczy, że szybka decyzja ma większą wartość niż spóźniona doskonałość. Przykładem tej zasady są algorytmy mrówkowe. Pojedyncza mrówka nie posiada mapy terenu, a mimo to kolonia zbiorowo wypracowuje efektywne trasy. Mechanizm ten opiera się na lokalnym śladzie chemicznym, feromonie. Marco Dorigo przekształcił tę zasadę w metaheurystykę Ant Colony Optimization. Programowe mrówki są agentami, którzy przeszukują przestrzeń rozwiązań. Odpowiednik feromonu przechowuje informacje o obiecujących wyborach, a jego parowanie zapobiega uwięzieniu systemu w suboptymalnej ścieżce. Ważniejsza od konkretnych wdrożeń jest koncepcja emergencji. Globalny porządek powstaje bez centralnego sterowania. W biologii zjawisko to nazywamy stygmergią. Akcja jednego uczestnika zmienia środowisko, a ta zmiana wpływa na działania innych. Model kolonii dowodzi, że złożony porządek nie wymaga złożonego centrum zarządzania. Złożoność globalna nie pozwala automatycznie wnioskować o stopniu skomplikowania lokalnych reguł, które ją wytwarzają. Zasada ta przeniknęła do kultury popularnej, na przykład w systemie Massive wykorzystanym w trylogii Władca Pierścieni. Zamiast ręcznie animować każdą postać, twórcy zastosowali autonomicznych agentów. Bioinspiracja przesuwa tu akcent z imitowania wyglądu na naśladowanie autonomii. Jeszcze głębiej w biologię wchodzi technologia Natural Motion. Wykorzystano tam algorytmy ewolucyjne do tworzenia sterowników ruchu cyfrowych postaci, co jest procesem analogicznym do darwinowskiej selekcji. Projektant nie opisuje każdego detalu ruchu, lecz definiuje warunki konkurencji. To fundament tak zwanego artificial life. Nie chodzi o budowę maszyny przypominającej organizm, lecz o symulowanie reguł życia i adaptacji. rodzi to problem filozoficzny, czy człowiek nadal jest autorem rozwiązania, którego szczegółowej struktury sam nie zaprojektował. W systemach optymalizacyjnych człowiek projektuje już nie regułę zachowania, lecz architekturę procesu. Autorstwo przesuwa się z poziomu odpowiedzi na poziom metody jej generowania, to prowadzi nas ku analizie mózgu i przyszłości neuromorficznej. Kluczowa jest tu różnica energetyczna. Ludzki mózg pracuje przy poborze mocy około 20 W. Neuromorphic computing dąży do odejścia od architektury von Neumanna, gdzie rozdzielenie pamięci od procesora generuje ogromne koszty energetyczne. System biologiczny jest współlokalizowany i rozproszony. Synapsa pełni tu rolę transmisji i pamięci jednocześnie. Współczesne platformy eksperymentują zatem ze Spinning Neural Network oraz memrystorami. Istotą bioniki informacyjnej nie jest jednak zbudowanie mózgu z krzemu, lecz odkrycie zasad, które rozwiązują problemy, z którymi klasyczny sprzęt radzi sobie źle. Taki sposób rozumowania pozwala na nowo odczytać wizję Vannevara Busha. W eseju As W. May Think z 1945 roku zauważył on, że ludzki umysł przechodzi od idei do idei za pomocą skojarzeń. To przykład rzeczywistej bioinspiracji kognitywnej. Nie należy jednak przypisywać mu prostego rodowodu całej sieci World Wide Web. Obrazuje to przykład PageRanku. Dokumentacja Google i Stanforda opisuje go jako analizę grafu hiperłączy, a nie model mózgu. Podobieństwo wizualne nie ustanawia genealogii historycznej. Im bardziej oddalamy się od materialnych struktur biologicznych, tym rośnie ryzyko nadinterpretacji. Przykładem są algorytmy mrówkowe, które jawnie deklarują inspirację biologiczną. Natomiast logika Boola czy architektura cyfrowa mają odrębne genealogie. Informatyka powstała z połączenia wielu tradycji. Artificial life i algorytmy ewolucyjne dowodzą, że projekt może powstawać poprzez iterowaną selekcję, a nie tylko bezpośrednią konstrukcję. Neuromorfika z kolei pokazuje, że fizyczna architektura klasycznego komputera nie jest jedynym sposobem materializowania obliczeń. Wspólnym mianownikiem jest erozja przekonania, że istnieje tylko jeden racjonalny sposób organizowania inteligencji. Natura wskazuje, że pamięć może być rozproszona, a kontrola zdecentralizowana. Biologia podważa skłonność człowieka do rozwiązywania problemów poprzez dodawanie mocy obliczeniowej. Pojęcie komputera rozszerza się poza pudełko z procesorem. Natura oferuje wielość sposobów osiągania skuteczności bez spełniania potocznej definicji myślenia. Krzem najpierw nauczył się Arystotelesa, później musiał zacząć uczyć się Darwina. Musimy zatem postawić pytanie, jak dowodzić bioinspiracji tam, gdzie twórca nie zostawił ani jednego słowa. Analizę wczesnych technologii należy potraktować jako ćwiczenie z epistemologii historycznej. Hipoteza o prehistorycznej bioinspiracji zyskuje na sile, gdy wykażemy zgodność formy i funkcji. Kluczowa jest użyteczność rozwiązania, dostępność modelu w naturze oraz możliwość jego manualnego odtworzenia. Żadne z tych kryteriów rozpatrywane osobno nie dowodzi inspiracji. Razem mogą jednak zbudować argument probabilistyczny. Archeologia rekonstrukcje procesy na podstawie materialnych pozostałości. Im bardziej pytanie przesuwa się w stronę pytania, dlaczego ktoś wpadł na ten pomysł, tym większa staje się przestrzeń niepewności. Przykładem jest otoczak z Makapansgat sprzed około 3 milionów lat. Możliwość, że hominid uznał go za interesujący ze względu na podobieństwo do twarzy, sugeruje wczesną kompetencję bioinspiracyjną. Zanim można naśladować naturę, trzeba nauczyć się zauważać podobieństwo. Pareidolia jest fundamentem inteligencji. Kolejnym etapem jest technologia oportunistyczna. Znaleziska te interpretuje się jako elementy pojemników, służących m.in. do transportu wody. Człowiek zaadaptował gotową strukturę biologiczną, skorupę jaja strusiego, dostrzegając w niej nową funkcję. To transfer funkcjonalny bez procesu wytwarzania. Takie zachowanie mogło stworzyć pomost ku późniejszym naczyniom z innych materiałów, według sekwencji: obiekt, funkcja, abstrakcja i transfer. Trudniejszy jest przypadek włóczni. Podobieństwo do ptasiego dzioba może być jedynie konwergencją funkcjonalną, wynikiem praw mechaniki, a nie świadomego kopiowania natury. Archeologia nie dowodzi jednoznacznie roli bioinspiracji w wynalezieniu włóczni, jednak historia broni drewnianej ostrzega przed naturą materiału dowodowego. Drewno rozkłada się szybciej niż kamień, co tworzy złudzenie epoki kamienia. Znaleziska ze Schöningen obrazują utraconą złożoność i świadczą o wysokim poziomie rzemiosła. Dobrze wykonana włócznia wymaga antycypacji wyboru materiału przed pojawieniem się ofiary. Przejście od reakcji na środowisko do projektowania dla przyszłych potrzeb stanowi istotę technologiczności. Kultura kumulatywna pozwala zachowywać rozwiązania niezależnie od życia ich twórców. Dzięki temu pojedyncza obserwacja natury może po tysiącach lat pozostać ukryta w technologii tak przekształconej, że pierwotny wzorzec staje się nierozpoznawalny. Pozyskiwanie mięsa przez wczesne hominidy to proces złożony. Współczesna nauka odchodzi od sztywnego podziału na łowcę albo padlinożercę. Kluczowe jest tu pojęcie interspecific facilitation, sytuacja, w której zachowanie jednego gatunku dostarcza informacji drugiemu. Obserwacja sępów mogła sygnalizować obecność pokarmu, co stanowiło pierwotną formę zewnętrznego czujnika. To ten sam problem poznawczy, który później rozwiązywały radary czy satelity. Jak wnioskować o tym, czego nie widzimy bezpośrednio? Równie istotne jest tropienie. Ślad to materialny zapis zdarzenia. Naturalny znak, który człowiek przekształca w model sytuacji niewidocznej. Przykładem zaawansowanej strategii jest polowanie uporczywe. Persistence hunting. Wykorzystuje ono asymetrię fizjologiczną i termoregulację człowieka. To nie sprint, lecz test wytrzymałości i zadanie kognitywne. Może to konwergencja behawioralna, gdy różne gatunki niezależnie znajdują analogiczne, skuteczne rozwiązanie. Podobien problem dotyczy sieci. Analogia między ludzkim plecionkarstwem a pajęczyną jest uderzająca. Elastyczna struktura pozwala przechwytywać obiekty znacznie większe niż pojedyncze włókno. Archeologia potwierdza, że techniki tekstylne znano już około 30 tysięcy lat temu. Czy pajęczyna była nauczycielem pierwszego plecionkarza? Hipoteza ta jest prawdopodobna, lecz brakuje twardych dowodów. Kluczowa jest tu zdolność oddzielania funkcji od jej pierwotnego nośnika. To proces ewolucyjny, od prostego wykorzystania znaleziska po głęboką abstrakcję mechanizmu. Wynalazek pojawia się w przestrzeni pomiędzy podobieństwem a różnicą. W prehistorii proces ten opierał się na obserwacji zachowań, gdyż dostęp do mikrostruktur biologicznych był niemożliwy. Najstarsza bioinspiracja miała charakter etologiczny i morfologiczny. Dopiero rozwój instrumentów naukowych skierował nas ku strukturze komórki czy dynamice molekularnej. Nie świadczy to jednak o prostocie dawnych kultur. Łowca, zbieracz musiał operować niezwykle szczegółowym modelem środowiska, co było warunkiem przeżycia. Wiedza ta była ucieleśniona i proceduralna. Prosta forma przedmiotu nie oznaczała zatem prostego poznania. Technologia często wyprzedza teorię. Z czasem natura przestała być jedynym źródłem modeli. Narzędzia zaczęły inspirować kolejne narzędzia, inicjując autonomiczną ewolucję technologii. Jedna osoba zauważa gałąź, druga ją zaostrza, kolejna zmienia długość. Technologia ewoluuje populacyjnie, podobnie jak język czy melodia. Artefakty są kopiowane z modyfikacjami i poddawane selekcji użytkowej. Najstarszym źródłem techniki była relacja poznawcza z otoczeniem. Natura była jednocześnie wzorcem, magazynem materiału, a nawet laboratorium. Przeżycie człowieka zależało od dostrzegania użytecznych regularności. Bioinspiracja stanie się dojrzałą teorią dopiero wtedy, gdy nauczy się równie sprawnie odkrywać analogie, co je falsyfikować. W epoce prehistorii kontakt człowieka z przyrodą był najbardziej intensywny. Świat naturalny nie był krajobrazem, lecz systemem informacji, od którego zależało przeżycie. Technologia zaczęła spotykać się z zachwytem. Przechodzimy od archeologii użyteczności do archeologii zdziwienia. To przejście od arystotelesowskiego Thauma Zein i kantowskiej wzniosłości po oko Homara czy teleskopy rentgenowskie. Człowiek nie zawsze szuka rozwiązania konkretnego problemu. Czasem najpierw pojawia się zdumienie wobec rzeczy, która nie mieści się w dotychczasowym porządku poznawczym. Dopiero później rodzi się pytanie, teoria, a na końcu zastosowanie. Zdziwienie nie jest przeciwieństwem wiedzy. To sygnał, że dotychczasowa wiedza przestała wystarczać. Współczesna psychologia nazywa to ale doświadczeniem czegoś, co przekracza zwykłą skalę jednostki i wymusza przebudowę schematów myślowych. Bioinspiracja zaczyna się w momencie, gdy dotychczasowy model przestaje wystarczać. Zachwyt informuje nas, że przestrzeń możliwych rozwiązań jest znacznie większa niż nasze przyzwyczajenia. Współczesna psychologia klasyfikuje ale jako jedną z emocji epistemicznych, które rodzą się w procesie poznawania. Ale pojawia się wtedy, gdy dotychczasowy system pojęciowy zostaje przekroczony przez skalę doświadczenia. Zachwyt może być zatem bardzo wczesnym etapem technologii. Filozofia europejska wielokrotnie powracała do tego doświadczenia. Istnieją sytuacje, w których człowiek odczuwa niewspółmierność między światem a zdolnością jego przedstawienia. Nauka systematycznie produkuje takie stany. Zachwyt i racjonalność nie muszą tworzyć opozycji. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zachwyt zostaje pomylony z dowodem. Ale pełni podwójną funkcję. Może otwierać poznanie, ale może również osłabiać krytyczny dystans. Doświadczenie rozległości może być wywoływane przez przyrodę, ale także przez władzę lub zbiorowy rytuał. Ten sam mechanizm psychologiczny w innym kontekście może ułatwiać podporządkowanie autorytetowi. Zachwyt nie jest moralnie dobry z definicji. Jest stanem reorganizacji perspektywy. Społeczeństwo potrzebuje emocji zdolnych przesunąć człowieka poza wąski interes własny, ale potrzebuje też zabezpieczeń przed ich nadużyciem. W nauce takim bezpiecznikiem jest metoda. Zachwyt może wybrać obiekt badań, lecz nie może rozstrzygnąć wyniku. Doskonałość ruchu zwierzęcia może inspirować konstrukcję, lecz efektywność wymaga weryfikacji. Przykładem jest oko homara, biologiczny cud, który rozwiązuje problemy klasycznej optyki. Większość modeli oka uczy nas soczewkowego paradygmatu widzenia, gdzie światło jest załamywane i skupiane na powierzchni światłoczułej. Nie wszystkie oczy działają jednak w ten sposób. U części skorupiaków występują narządy zbudowane z mikroskopijnych kanałów o kwadratowych przekrojach, które odbijają promienie ku centrum. Ta konfiguracja stała się wzorcem dla tzw. Lobster Eye Optics. Rozwiązanie to jest kluczowe dla astronomii rentgenowskiej. Klasyczna soczewka nie skupia wysokoenergetycznych fotonów. Efektywne odbicie wymaga tu bardzo małych kątów padania. W 1979 roku Roger Angel zaproponował zastąpienie dużych luster ogromną liczbą mikroskopijnych kanałów, wskazując na mechanizm biologiczny jako zasadę projektową. Chińska misja Einstein Probe wykorzystuje 12 modułów Lobster Eye Optics. Pozwala to monitorować niemal całe nocne niebo w ciągu zaledwie 3 orbit. Zamiast wiedzieć wcześniej, gdzie patrzeć, możemy obserwować ogromny fragment nieba i czekać na nieprzewidziane. To zwiększa szanse na serendypność. Wartość bioinspiracji nie zależy od podobieństwa celów, lecz wystarczy podobieństwo ograniczenia fizycznego. Wielkie struktury kosmiczne mierzą się z problemem przestrzeni. Anteny czy panele słoneczne muszą być kompaktowe w transporcie. Lecz ogromne po rozwinięciu. Rozwiązaniem jest Miura Ori. Geometria opracowana przez Koryo Miurę. Pozwala ona na rozkładanie całej struktury za pomocą jednego ruchu. Co ciekawe, podobne układy fałd spotykamy w naturze. Między innymi w pąkach liści grabu i buka. To nie kopia, lecz konwergencja. Niezależne znalezienie tego samego rozwiązania problemu pakowania. Geometria fałd nadaje materiałowi nowe właściwości mechaniczne. Układy origami mogą cechować się nietypową sztywnością lub ujemnym współczynnikiem Poissona. Współczesna inżynieria wykorzystuje to w robotyce i konstrukcjach kosmicznych. Kluczowa jest tu zasada morphological computation. Geometria pozwala przenieść funkcję mechanizmu z zawiasów i silników na sam kształt powierzchni. W biologii roślin rozwiązania są jeszcze bardziej radykalne. W systemach biologicznych właściwość materiału jest jednocześnie czujnikiem i siłownikiem. Złożoność zostaje tu przesunięta z liczby części na architekturę relacji. Bioinspiracja zmienia przestrzeń projektową i wprowadza możliwości dotychczas pomijane. Kluczowa jest psychologia zachwytu, która napędza innowacje. Systemy finansowania preferujące szybkie wyniki ryzykują utratę fazy poznania. To konflikt między eksploatacją a eksploracją. Eksploracja otwiera nowe trajektorie technologiczne. Zachwyt sygnalizuje wartość odkrycia, zanim powstanie biznesplan. Nauka wymaga zdolności dostrzeżenia, że odpowiedź może być zbyt mała. Zachwyt jest mechanizmem przerywania poznawczej automatyzacji. Każdy obiekt może stać się anomalią wobec ludzkich założeń. Dojrzała nauka wykonuje jednak ruch przeciwny. Po zachwycie przychodzi rozczarowanie szczegółem. Nauka posiada rytm oddychania. Najpierw rozszerza wyobraźnię, potem ją ogranicza. Bioinspiracja jest tego przykładem. Natura nie jest wyrocznią ani boskim inżynierem. Warto jednak konfrontować nasze teorie z różnorodnością życia, ponieważ dowodzi ona, iż mylnie uznaliśmy własne rozwiązanie za jedyne możliwe. Zasada uformowana w historii ziemskiego życia pomaga obserwować kosmos. Jest w tym przenośność praw fizycznych. Człowiek zaczyna zamykać ruch nieba w urządzeniu. W Solar System in a Bottle zobaczymy naturę jako wzorzec porządku i miary. W ostatecznym rozrachunku bioinspiracja nie polega na budowaniu maszyn, które myślałyby lub wyglądały jak organizmy żywe. To raczej lekcja pokory wobec różnorodności rozwiązań, jakie fizyka zaimplementowała w biologii. Paradoksalnie, to właśnie dzięki oku Homara człowiek może dziś spoglądać tam, gdzie żaden skorupiak nigdy nie zajrzy.